Witam wszystkich słuchaczy Instytut Edukacji Narodowej z Lublina. W dzisiejszej audycji gościmy panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Wśród omawianych lektur znajdą się m.in. książki o tematyce wychowawczej. W zeszłym tygodniu świętowaliśmy przecież Dzień Nauczyciela oraz publikacje maryjne w miesiącu różańcowym. Jeśli zainteresują państwa omawiane pozycje, to szczegółowe informacje o każdej z nich odnajdą państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl lub na miejscu w naszej księgarni w Lublinie przy ulicy 3 Maja 22. Pani redaktor, za nami Dzień Nauczyciela. Większą uwagę niż zwykle skupialiśmy na zagadnieniach wychowawczych. Jak powiedział papież Benedykt XVI, wychowanie nigdy nie było rzeczą łatwą, a teraz wydaje się jeszcze trudniejsze niż kiedykolwiek. Do jakich wzorów dobrego wychowania mogą sięgać nasi słuchacze?
Niestety, młodzi rodzice zaczytują się świeckimi poradnikami, których jedynym walorem jest ładna, kolorowa okładka. Pamiętajmy jednak, że dzieci wychowuje się dla wieczności. Walka toczy się o ich duszę. Dlatego szukajmy pomocy przede wszystkim u sprawdzonych katolickich autorów, jak na przykład ojciec Marian Pirożyński, wybitny wychowawca z zakonu redemptorystów.
Ojciec Pirożyński daje młodym skuteczne rady wypracowania szlachetnej i mocnej osobowości. Miał w tym względzie ogromne doświadczenie, bowiem przez lata był uwielbianym przez młodzież duszpasterzem akademickim, za co UB poddało go okrutnym represjom. Jego najbardziej poczytnym dziełem jest książka pod tytułem Kształcenie charakteru.
Kształcenie charakteru jest to wspaniały poradnik pozbawiony trudnych, naukowych sformułowań, w którym autor starał się ukazać prostym językiem pewne drogi do osiągnięcia doskonałości. Pamiętajmy, że tylko silni ludzie potrafią walczyć z przeciwnościami losu i opierać się szkodliwej presji otoczenia. Ojciec Pirożyński pisał: historia nie zapisała na swych kartach jeszcze ani jednego narodu, który by zginął z powodu życia twardego i umartwionego, ale zanotowała wiele narodów, które z piętnem hańby odeszły w nicość, gdyż celem ich istnienia stało się użycie. Naród nie ma żadnego pożytku z przyjemniaczków, którzy na każdym kroku szukają maksimum rozkoszy. Sami są rozbici wewnętrznie i rozbijają życie narodowe.
Oprócz kształcenia charakteru, przedstawiającego ogólne zasady pracy nad sobą, dostępne są także dwie pozycje skierowane bezpośrednio do chłopców i dziewcząt: Baczność młodzieńcza oraz Panna Chrześcijanka. Możemy jednak postawić pytanie, czy warto przywoływać te książki pisane dla młodzieży wychowywanej w innych czasach i warunkach?
Serce człowieka się nie zmienia. Doskonale to wiedzieli wszyscy wielcy wychowawcy, między innymi święty Jan Paweł II, który świetnie się rozumiał z młodzieżą. Książki Baczność młodzieńcze oraz Panna Chrześcijanka to z wielką troską i życzliwością wobec młodego czytelnika przygotowany zbiór porad uwzględniających specyfikę dojrzewania dziewcząt i chłopców. Pierwsza z nich, Panna Chrześcijanka, pokazuje, jak łatwo jest zniszczyć dziewczęce serce, marzenia i ideały. Współczesna antykultura dąży właśnie do tego, by zniszczyć dziewczęcą niewinność i wrażliwość, a chłopców pozbawić naturalnego im męstwa i zapału, o czym traktuje książka Baczność młodzieńcza. Współczesny świat promuje właśnie duchowe lenistwo, niechęć do podejmowania wysiłków. Wszystko powinno dokonywać się na luzie, jak najmniejszym wysiłkiem, nie ma mowy o żadnym poświęceniu, trudzie czy samozaparciu. Książeczki Baczność młodzieńcze oraz Panna Chrześcijanka nie są duże, więc młodzieży nie zniechęcą, a ich język jest prosty i zrozumiały dla każdego.
Wielcy wychowawcy nigdy na młodzież nie narzekali, lecz starali się ją zrozumieć. Nie jest łatwo dorastać w XXI wieku, mężnie wyznawać swą chrześcijańską wiarę pomimo tak wielkiego oporu świata. Dlatego zamiast krytykować i dokuczać, lepiej zaproponować młodemu człowiekowi książki, które pomogą mu odnaleźć siłę do trwania przy wierze.
Taką książką jest utwór Zofii Kossak Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce. Jest to fabularyzowana opowieść dla młodzieży, ukazująca niezwykłe losy najmłodszego polskiego świętego i patrona młodzieży polskiej. Młodzi czytelnicy znajdą w książce Z miłości niezwykłą historię bogatego chłopca ze znaczącej, wpływowej rodziny, który porzuca dostatnie życie i sprzeciwiając się rodzicom wybiera zakonne ubóstwo i niepewny los.
Czy postać młodego człowieka sprzed kilku wieków, ukazana w książce Z miłości, może przemówić do współczesnego nastolatka?
Myślę, że bardzo trafnie wypowiedzieli się na ten temat biskupi polscy w liście na rok świętego Stanisława Kostki. Może przytoczmy ich słowa. Żyjąc w XXI wieku, nie powtórzymy dokładnie czynów świętego Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego, który nie dał się zwieść mirażowi wygodnego życia, zabezpieczonego majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom i naciskom grupy. Nie chciał ani imponować, ani uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Był silną osobowością, miał swoją klasę i styl. Do końca zachował wolność. Nie był mięczakiem, który mówi, taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki i historię. Był czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce. Uwierzył w miłość Boga i całym sobą na nią odpowiedział.
Droga Stasia Kostki na ołtarze była usiana licznymi trudnościami, a jednak cichy, łagodny chłopiec dzięki swej wierze osiągnął więcej, niż gdyby został wysokim dostojnikiem królewskim. Z miłości opowieść o świętym Stanisławie Kostce w przystępnej formie powieści uczy, co w życiu jest naprawdę ważne.
To prawda. Wszystkie książki Zofii Kossak mówią o tym, co najważniejsze, że bez wiary ludzkie życie nie ma sensu. Pisarka była osobą absolutnie niezwykłą w artystycznym, często zdemoralizowanym świecie. U niej wielki talent szedł w parze z gorącą pobożnością, czego przykładem może być książka Pątniczym szlakiem, w której autorka roztacza barwną wizję miejsc, ludzi i zdarzeń spotykanych na kartach Ewangelii.
Co współczesny czytelnik może odnaleźć na kartach książki Pątniczym szlakiem?
Przesłanie Jezusa odnosi się do wszystkich czasów i wszystkich pokoleń, ale każde pokolenie musi je na nowo odczytywać. Dziś na temat Chrystusa możemy się dowiedzieć znacznie więcej niż wszystkie pokolenia przed nami. Badania historyczne i archeologiczne odkrywają kolejne zasłony tajemnicy. Książki takie jak Pątniczym szlakiem w piękny sposób przybliżają nam postać mistrza z Nazaretu. Proszę posłuchać, jak pisarka opisuje wizytę w Betlejem.
Pielgrzymka ścichła nagle, skupiona, schodzi w dół po wąskich schodach, ustawia się ciasno, by wszyscy mogli się zmieścić na maleńkiej przestrzeni, w której narodziło się zbawienie świata. Betlejemska grota. Stajenka pod strzechą zrosła z duszą. Szopka pastorałek, żłobek drewniany, słoma, siano. W rzeczywistości była to grota półnaturalna, pół wykuta na poziomie drogi, w zboczu wysokiego wzgórza. Tu zapędzano na noc owce, kozy, osły. Żłobek nie mógł istnieć w bezdrzewnej Judei, gdzie zresztą nieznane jest karmienie w budynkach bydła, chodzącego cały rok po pastwisku. Najświętsza Panna tedy złożyła niewątpliwie dzieciątko w kamiennym, nieckowatym wgłębieniu, służącym zapoidło. Kolędowe siano z polskich łęgów, wonne jak lilia, zastępowały szorstkie, twarde trawy i mech uskubane na skale. Śliczna panienka Jezusa zrodziła, w stajni powiwszy, siankiem go nakryła. O siano, siano, siano jak lilia, na którym kładzie Jezusa Maryja. O siano, siano, siano jak lilia, na którym kładzie Jezusa Maryja. Z mroku natłoczonych celek podziemnych wychodzimy na oślepiające słońce, by wkroczyć z nim w żywy świat legendy. Legendy, bo któż wie, czy rzeczywiście, jak zaręczają ojcowie franciszkanie, Matka Boska karmiła dzieciątko w grocie zwanej Mleczną, którą to grotę ujrzymy za chwilę. I czy rzeczywiście skała spryskana jej mlekiem zbielała, nabierając po wiek wieków cudownej własności wzbogacania pokarmu matek? Któż wie? Legenda jest piękna. Zresztą przecież to Betlejem. Każdy z tych głazów rozsianych po polach mógł być tym, na którym Maryja przysiadła, by maleńkiego nakarmić. Każda grota mogła być tą, do której się schroniła przed upałem. I słodko jest stąpać beztrosko po drogach, co zachowały jej ślady.
Zachęcamy Państwa, by wraz z Zofią Kossak wyruszyć na te kręte ścieżki ziemi naszego Zbawiciela. Dodajmy, że książka Pątniczym Szlakiem jest wydana niezwykle elegancko, w twardej oprawie i może być również pięknym prezentem.
Zawsze staramy się, żeby nasze książki miały atrakcyjną szatę graficzną, odpowiednią do treści. Inaczej ilustrowana jest książka Pątniczym Szlakiem, inaczej książki przygodowe dla młodzieży, jak na przykład Trębowla czy Gród nad jeziorem.
Powiedzmy coś więcej o tych pozycjach. Trębowla to zupełna nowość, która ukazała się w ubiegłym miesiącu.
Tak, jest to pierwsze wydanie tej książki od roku 1939 i wielka szkoda, że ta książka z przyczyn politycznych nie ukazała się nigdy po wojnie. Jej akcja, jak Sienkiewiczowskiej trylogii, prowadzi nas w świat kresowych twierdz strzegących Rzeczypospolitej. Poznajemy dzielną załogę zamku w Trębowli, której przewodzi słynna żona komendanta Chrzanowskiego, Dorota, która zagroziła, że prędzej się mieczem przeszyje, niż podda zamek.
Trębowle czyta się naprawdę świetnie, tym bardziej, że znajdziemy w niej wszystko, czego czytelnik, zwłaszcza młody, szuka w lekturze. Jest tu przygoda, miłość, wyprawa wojenna i intrygująca zagadka z przeszłości.
To prawda, że akcja Trębowli toczy się wartko. Na jej kartach znajdziemy nie tylko wydarzenia dramatyczne, ale i wiele zabawnych epizodów, jak na przykład oburzenie polskiego szlachcica, że gość z Holandii ofiarowuje mu w darze cebulę. My teraz już wiemy, że były to naówczas niezwykle rzadkie i cenne cebulki tulipanów. Bardzo ciekawie jest też przedstawione codzienne życie w mieście i wiejskich dworach, nieufny stosunek do nowinek z zachodu i lęk przed narastającym islamskim zagrożeniem ze wschodu.
Dodajmy, że akcja Trębowli rozpoczyna się na Lubelszczyźnie, w dworze Kośmin. Jest to miejsce, w którym 130 lat temu przyszła na świat Zofia Kossak.
Ta piękna rocznica stała się okazją do uhonorowania pisarki przez władze województwa. Na nowo oddanej drodze ekspresowej łączącej Lublin z Warszawą otwarto na rzece Wieprz most imienia Zofii Kossak, o czym kierowców i kajakarzy informują specjalne tablice. Otwarcia mostu dokonała wnuczka pisarki, pani Anna Fenby Taylor, a w tej pięknej uroczystości oprócz wojewody lubelskiego i władz samorządowych Uczestniczyli również przedstawiciele Instytutu Edukacji Narodowej.
Wracając do twórczości Zofii Kossak, powiedzmy jeszcze kilka zdań o książce Gród nad jeziorem.
Akcja Grodu nad jeziorem toczy się w pradawnej Polsce, w okrytych tajemnicą czasach przed narodzeniem Chrystusa. Niestety więcej wiemy o życiu starożytnych Egipcjan, Greków czy Rzymian niż o naszych słowiańskich przodkach zamieszkujących ziemię między Odrą a Bugiem. Zofia Kossak była pod wielkim wrażeniem odkrycia grodu w Biskupinie, które po raz pierwszy odsłoniły ślady osadnictwa, budowy domów, produkcji odzieży, naczyń, rolniczych narzędzi i broni. Ówcześni ludzie nie tylko zajmowali się rolnictwem i łowiectwem. Umieli tworzyć piękne przedmioty, spotykali się z kupcami z dalekich stron, a także, jak my dzisiaj, świętowali, bawili się i kochali.
Zachęcam Państwa do wysłuchania fragmentu wersji dźwiękowej książki Gród nad jeziorem, dołączonej jako audiobook do wersji drukowanej.
Dziewczyna wybrała się z kulką po orzechy, lecz swoim zwyczajem zapomniała o zbieraniu. W tym miejscu ścięto wczoraj brzozę i Olsza przykucnąwszy zbierała z ziemi rozrzucone skrawki kory. Na odgłos kroków podniosła głowę zaniepokojona, a poznawszy Miłosza, zapłoniła się jak mak. — Nie widziałaś znów obcych w lesie? — zagadnął przez pół tylko żartobliwie. Potrząsnęła głową przecząco, czerwieniąc się jeszcze bardziej. — Bo mi jakieś złe syny wykradły zwierza ze słopca.
— O!
— użaliła się szczerze. Stał nad nią w milczeniu, jakby ważąc myśl, co mu nagle zaświtała w głowie, po czym rzekł prędko — Przyślę do ciebie z miodem i chmielem. Nie czekając, co odpowie, odszedł szybko, turlikając wargami, jakby wabił ptaki. Olsza pozostała zdumiona, oszołomiona. Śniło jej się, czyli też prawda? Do niej? Miłosz? Swatów przyślę z miodem i chmielem? Dolo, dolo! Jakby dopiero teraz, rozumiejąc swoje szczęście, porwała się z miejsca, pobiegła w las ku domowi. Stanęła. Przysiadła znowu, rękami wodząc po twarzy niby w osłupieniu. Do niej swaty? I warkocze jej obetną i będzie niewiastą. Znów się zerwała, pobiegła nad pobliskie jeziorko, nieruchome, ciemne od odbicia drzew. Trzymając się mocno gałęzi zwieszonej nad wodą, nachyliła się, by przyjrzeć się sobie samej, swojej urodzie. Nie było nikogo w pobliżu, więc zdjęła zapaskę i owinęła nią głowę, niby namitką niewieścią, by ujrzeć, jak też w niej wyglądać będzie. Siedząc na brzegu z brodą wspartą na kolanach, w zapasce nałożonej na głowę niby zawicie, usiłowała wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało jej przyszłe zamęście. Na dotychczasową dolę nie mogła narzekać. Że tam chłopaki krzyczały za nią, wieszczyca, nic wielkiego. Wolna była. Mogła do lasu po zioła chodzić, czy w domu siedzieć, jak wola. Mogła kosy rozpuszczać lub splatać, wianki na głowę pleść i z dziewczętami pląsać o zachodzie. A jak teraz będzie? Ponad radość z zapowiedzi miłego wybłysło poczucie lęku. Skończona, skończona swoboda. W dniu zaślubin obejdzie na kolanach w krąg ognisko kruków, po czym stanie przy nim cicha, niby nie ma, świekry i wszystkich potulnie słuchając. Taka jest dola niewiastki. I niepewna, zali winna cieszyć się czy smucić, radować zlubego męża czy płakać z rychłej utraty wianka, rozpłakała się serdecznie.
Pozostając w kręgu pisarstwa Zofii Kossak, powiedzmy kilka słów o powieści Dzień dzisiejszy, która ukazała się po raz pierwszy po wojnie.
Dzień dzisiejszy to wyjątkowa dla twórczości pisarki książka w tak lubianej przez kobiety formie powieści obyczajowej. Wkraczamy w świat przedwojennych zakopiańskich dancingów, ziemiańskich dworów i życia różnych sfer społecznych. Głównym bohaterem jest młody szlachcic Jan Poręba, który walcząc o zachowanie rodzinnego majątku, wplątuje się jednocześnie w romans niweczący szlachetne plany. Autorka podejmuje tu problem rewolucji obyczajowej, która dotarła w tym czasie do Polski. Z pozycji pisarza katolickiego spogląda na zupełnie nowe na ówczas kwestie dla Polaków, jak rozwody, feminizm czy legalizacja aborcji. Jednak książka Dzień dzisiejszy nie razi sztywnym dydaktyzmem, lecz w dyskretny sposób ukazuje, jak pochopne decyzje mogą zniszczyć całe życie człowieka i jego piękne, młodzieńcze plany.
To zdumiewające, jak problemy, które wtedy dopiero się pojawiły, dziś stały się powszechną bolączką.
Niestety, w walce z nowymi zagrożeniami dla małżeństwa i rodziny nie widzimy, jak bardzo nasze rodziny cierpią z powodu choćby rozwodów. Jest to dramat, który realnie niszczy życie setek tysięcy ludzi, tym tych najbardziej niewinnych, czyli dzieci. Problem ten podejmuje między innymi ojciec Jacek Woroniecki. W jego książeczce U podstaw kultury katolickiej odnajdziemy rozdział poświęcony istocie małżeństwa chrześcijańskiego, przede wszystkim jego nierozerwalności. Ojciec Woroniecki tak pisze. Motywy, które skłaniają ludzi do żądania wprowadzenia rozwodów, są zawsze indywidualistyczne, albo wyraźniej mówiąc, egoistyczne. W małżeństwie widzi się na pierwszym miejscu poszukiwanie tego zadowolenia, które obcowanie między mężczyzną a kobietą daje, skąd się wyprowadza naturalny wniosek, iż jeśli się go nie znajdzie, nie ma racji dalej związku małżeńskiego utrzymywać. Przed tym egoistycznym poszukiwaniem swego zadowolenia wszystko musi ustąpić. I szczęście drugiej osoby, która nieraz bynajmniej rozwodu nie pragnie, i normalne warunki życia rodzinnego dla dzieci. Głęboka niemoralność takiego postępowania jest aż nadto oczywista, aby warto było dłużej się nad nią rozwodzić. Jedynie brak logiki powstrzymuje zwolenników zapatrywania, że małżeństwo ma przede wszystkim cele indywidualistyczne, od wysnucia wszystkich konsekwencji, które z tego błędnego założenia wypływają. Siłą logiki powinni oni dojść do negacji instytucji małżeństwa i do uprawnienia wolnej miłości. Bolszewickie ustawodawstwo małżeńskie jest tylko dalszym logicznym rozwojem założeń, na których się opiera wprowadzenie rozwodów do nowożytnego ustawodawstwa.
Oprócz rozdziału poświęconego małżeństwu w książce U podstaw kultury katolickiej znajdziemy ciekawy tekst poświęcony charakterystycznym rysom polskiej religijności, a także artykuł o wychowawczej roli liturgii. Jest to bardzo mało znana kwestia. Jak uczestnictwo w różnych formach kultu religijnego wpływa na rozwój człowieka?
Ojciec Woroniecki żartobliwie zauważa, że wiele osób traktuje Kościół jako towarzystwo asekuracyjne od piekła. A przecież Kościół jest przede wszystkim instytucją wychowawczą. Poprzez sakramenty, katechizację, nabożeństwa osiągamy nie tylko życie wieczne, ale czynimy nasze życie doczesne godnym i spełnionym. Zwłaszcza ofiara mszy świętej jawi się tu jako niezwykłej mocy narzędzie wychowawcze. Myślę, że każdy, kto chce rozumnie przeżywać swą wiarę, powinien sięgnąć po książkę U podstaw kultury katolickiej, bo znajdzie tu wiele cennych wskazówek do duchowego wzrostu.
Ojciec Jacek Woroniecki całe swe życie poświęcił zgłębianiu i przekazaniu w bardzo prosty sposób wiedzy o kształtowaniu charakteru człowieka. Jakie pozycje jego autorstwa możemy jeszcze zaproponować słuchaczom?
Bez wątpienia najbardziej wybitną pozycją jest jego katolicka etyka wychowawcza. Najważniejsza książka dla wierzących rodziców i wychowawców, której nie może zabraknąć w żadnym domu i szkole. Prosto i konkretnie ukazuje typy charakterów, jakie są wady i cnoty, jak nad nimi pracować. Posłuchajmy, co o katolickiej etyce wychowawczej mówi współczesny autor książek o tematyce pedagogicznej, Dariusz Zalewski.
Wszystkie książki ojca Jacka Woronieckiego, To są książki wciąż aktualne, które są również bardzo cenne dla polskiej kultury w ogóle. Generalnie twórczość ojca Jacka Wodnickiego jest bardzo cenna, dlatego ona nie może być zapomniana. Kupujmy te książki, starajmy się je przekazywać znajomym, upowszechniać, bo ojciec Jacek Woroniecki jest naprawdę, w moim przekonaniu, jedną z najważniejszych postaci XX wieku w kontekście tego, czym ja się zajmuję, czyli pedagogiki. Ojciec Woroniecki mówił o katolickiej etyce wychowawczej. Zwracał uwagę na to, że podstawą do pedagogiki powinna być etyka oparta na silnych, solidnych podstawach wiary katolickiej, a nie jakaś psychologia czy jakieś nauki medyczne, jak to dzisiaj się często mówi w kontekście nauk pedagogicznych. Te właśnie nauki stają się przewodnikami dla pedagogiki, czyli psychologia, różnego rodzaju nauki biologiczne. Ja w swoich artykułach staram się upowszechniać tę myśl ojca Jacka Woronieckiego, którą później kontynuował także ojciec Mieczysław Albert Krąpiec, bo jak mówię, jest to dzieło, czyli dzieło ojca Jacka Woronieckiego, pomimo upływu czasu, bardzo takie świeże i motywujące do działania i wskazujące prawą drogę dla katolików.
Powiedzmy jeszcze o innej książce ojca Woronieckiego, odnoszącej nas do tajemnic modlitwy różańcowej.
Jest to książka Macierzyńskie Serce Maryi, która zaprasza nas do odważnego pójścia drogą wiary Maryi w realiach codziennego życia. Autor ukazuje Maryję jako matkę nas wszystkich, z troską pochylającą się nad swymi dziećmi. Ojciec Woroniecki prowadzi nas przez kolejne części różańca, a rozmyślania modlitwy różańcowej splatają się w jedno z ewangelicznymi opisami życia Chrystusa i współudziału Maryi w dziele naszego zbawienia. Zgłębianie tajemnic życia Maryi zawartych w książce Macierzyńskie Serce Maryi z pewnością pomoże w nawiązaniu z nią osobistych relacji. Lektura tak przedstawionej historii Matki Jezusa, Bożej Rodzicielki, może stać się dla wielu czytelników okazją do odkrycia na nowo ludzkiego i boskiego wymiaru jej powołania.
Pani redaktor, dziękuję bardzo za spotkanie. Na zakończenie przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom tytuły omawianych książek. Kształcenie charakteru, Baczność młodzieńcze oraz Panna Chrześcijanka ojca Mariana Pirożyńskiego. Dzień dzisiejszy, Pątniczym szlakiem, Gród nad jeziorem, Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce oraz Trębowla, Zofii Kossak. Podstaw kultury katolickiej, Katolicka etyka wychowawcza oraz Macierzyńskie serce Maryi, Sługi Bożego, ojca Jacka Woronieckiego. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów 81 534 99 66 oraz 81 743 75 15. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefony 81 534 99 66 oraz 81 743 75 15 lub na miejscu w Lublinie w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. Ponieważ już za tydzień świętować będziemy wspomnienie świętego Judy Tadeusza, pragniemy czcigodnemu ojcu dyrektorowi złożyć słowa serdecznych życzeń. Życzymy, by bliskość Jezusa Chrystusa była źródłem siły, pokoju serca i błogosławieństwa na każdy dzień. Niech dobry Bóg udziela Ojcu poprzez macierzyńskie serce Najświętszej Maryi Panny wszelkich potrzebnych łask, pomagając rozszerzać Królestwo Boże i głosić dobrą nowinę. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.